Temat: wspólnota jest posłana do słabych i grzesznych. I tekstem przewodnim jest fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Więc to, co chciałbym powiedzieć o wspólnocie, która jest posłana do słabych i grzesznych, chciałbym zacząć od lekarza. Lekarzem nie jestem, natomiast pacjentem jestem z różnych powodów. A poza tym jakieś tam wyobrażenie na temat pracy lekarza no mam. Przez ostatnie lata byłem duszpasterzem akademickim w Gdańsku. Tam było mnóstwo studentów medycyny, więc sporośmy o różnych ciekawych rzeczach rozmawiali. Przez jakiś czas byłem stażystą na oddziale psychiatrii, ale nie jako lekarz, tylko jako taki stażysta. Szkoliłem się w takiej szkole, trening interpersonalny, więc no stąd jakby to słowo lekarz i w ogóle profesja chyba jest mi jakoś tam bliższa, więc od lekarza bym zaczął. Jeżeli mamy być, czy jeżeli jesteśmy posłani do słabych i grzesznych, to w czym byśmy byli podobni? W czym byśmy byli podobni do lekarza? Myślę o kilku rzeczach. I pierwsza z nich to zawsze jestem pod wrażeniem tego, ile lekarze się uczą. Ile, czy ewentualnie powinni się uczyć. I ile się uczą rzeczywiście. To znaczy student medycyny, tak jak z tego co się orientuje, nie jest w stanie przejść przez studia medyczne, nie ucząc się, i to bardzo dużo się ucząc. Tam w Gdańsku, nie wiem jak tu, nie wiem jak w innych miejscach, taki był klucz, że zasadniczo studenci medycyny uczyli się non-stop w ten sposób, że mieli tam fragment po fragmencie, oddział po oddziale, i w te 3 tygodnie, czy w zależności od wielkości oddziału i zagadnienia, miesiąc czy 2 miesiące, uczyli się 3 bądź 4 takich książek, takiej grubości, zdawali kolokwium, egzamin i dalej, i to samo. Więc mam takie przekonanie głębokie, że nie ma szans, żeby ukończyć medycynę i być lekarzem, nie ucząc się. No więc pierwsza rzecz, myślę, że jeśli jestem jakoś tam posłany do słabych i grzesznych, to się muszę bardzo dużo uczyć. Uczyć. Tak jak lekarze się uczą o chorobach i o zdrowiu i o tym, jak przejść od choroby do zdrowia, no to wszystko by wskazywało na to, że ja też się muszę bardzo dużo uczyć. Na czym ewentualnie choroba polega? Być może to nie jest choroba. Być może jest choroba. Na czym ta choroba polega? Ta ewentualnie, do której chciałbym pójść, czy którą chciałbym nazwać jako słabością i grzesznością. Bardzo potrzeba po prostu wiedzy, zrozumienia, czym ta ewentualnie choroba jest. Czyli o chorobie i o zdrowiu muszę się bardzo dużo uczyć. Ale to jest jeszcze takie bardzo ogólne. Druga rzecz, którą robią lekarze, która wszystko wskazuje na to, jest kluczowa dla procesu leczenia, to jest wywiad z pacjentem i rozmowa. Czyli dowiadywanie się, no bo ogólne studia dają wiedzę ogólną, natomiast kontakt z konkretnym pacjentem, no to mi daje jakby kontakt z konkretnym przypadkiem. Z konkretnym przypadkiem, a wiadomo, że zawsze wiedza ogólna to jest jak mapy, z którymi wyruszamy na wyprawę. Ale wiemy, że nawet mapy najbardziej szczegółowe na wyprawie są przydatne o tyle, że są punktem odniesienia, bo rzeczywistość, realność, no może się zmienić, może być inna, może być uszczegółowiona na wyprawie przez warunki pogodowe i całe mnóstwo jeszcze innych okoliczności. Więc jak ja mam pójść do kogoś, kto jest słabym, grzesznym, bądź kogo, za kogoś takiego ja go uważam, no to po pierwsze ogólnie się uczę o ewentualnych chorobach i o zdrowiu, ale jeżeli już wchodzę w kontakt, to uczę się już konkretnego przypadku. Czyli bardzo dużo próbuję słuchać, dowiadywać się, z kim ja mam do czynienia. I wiemy dalej, że żeby dobrze rozpoznać konkretny przypadek, to trzeba jeszcze wprowadzić coś, co się w medycynie nazywa diagnoza różnicowa. To znaczy po prostu trzeba umieć jeszcze zróżnicować, to skontrastować, bo to jest tak, że każdy jest inny. Nawet jeżeli już mam ten sam wiedzę ogólną i kontakt z konkretnym przypadkiem, to ten konkretny przypadek i ten konkretny przypadek jest całkiem różny. Więc jeżeli mówimy o posłaniu do grzesznych i słabych, to trzeba być bardzo takim personalistycznym i spersonalizowanym, takim skierowanym na konkret. No bo człowiek człowiekowi nierówny. A nawet jeśli byśmy widzieli kogoś w tym samym obszarze słabości i grzeszności, no to tutaj też człowiek człowiekowi nierówny. Święty Dominik, założyciel zakonu braci kaznodziejów, którego jestem członkiem, opowiadają o nim, że kiedy zdecydował się być dominikaninem i wyruszył na południe Francji, gdzie wtedy szalały, jak to się mówi, szalały herezje Albigensów, Katarów, on podobno miał taki zwyczaj, że zachodził do miejsc, gdzie się spotykali Katarzy czy Albigensi, ci owi heretycy, ci owi inni, ci owi słabi i grzeszni, ci owi, do których on się czuł posłany, wchodził w takie miejsce, siadał i słuchał. Nic nie mówił. Podobno bardzo dużo słuchał. Bardzo dużo pytań stawiał. Dlaczego? Dlaczego? No bo że jeżeli ja mam coś powiedzieć i daj Boże, żeby to było do sensu, no to muszę bardzo dużo słuchać, żeby się do czegoś ustosunkować, czemuś konkretnemu wyjść naprzeciw, to ja muszę bardzo dużo słuchać. A po co słuchać? Żeby zrozumieć, z czym ja mam do czynienia, bo inaczej to będę plutł nie do rzeczy, czyli nie do konkretu. Będę mówił może szczytne rzeczy i piękne rzeczy i wygłaszał słuszne idee, tylko będę plutł, bo nie będę mówił do rzeczy, czyli do konkretu. Żeby cokolwiek powiedzieć, trzeba słuchać po to, żeby zrozumieć. A jak zrozumiem? Aha, to być może mam coś do powiedzenia. Być może nic. To też jest wariant, że słucham i nie mam nic do powiedzenia. No to nie mówię, ale być może się coś zrodzi we mnie, że mam coś do powiedzenia, więc wtedy mogę powiedzieć. Święty Dominik słuchał po to, żeby zrozumieć. A jak się rozumie dopiero? Dopiero jak się rozumie, to można coś powiedzieć z sensem, do rzeczy. Można się do czegoś odnieść, ewentualnie temu słabemu i grzesznemu, choremu. Można jakoś sensownie coś zaaplikować. I tutaj jesteśmy bardzo do lekarzy podobni. Im lepsi jesteśmy w te klocki, że tak powiem, no to jesteśmy lepszymi tymi posłanymi do słabych i grzesznych. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zasadniczo lekarze takiej ogólnej medycyny bądź różnych specjalności no nie muszą robić. No, bo mówię tutaj, że dobrze jak lekarz sam się też leczy. Znam całe mnóstwo no może przesadziłem w tym momencie, że całe mnóstwo lekarzy, a znam lekarzy czy studentów medycyny, którzy absolutnie do lekarzy nie chodzą. Czyli w ogóle nie są w sytuacji pacjenta. Czyli w ogóle nie są w sytuacji potrzebującego. To w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, jeżeli ktoś coś takiego obserwuje. Nawet można by powiedzieć, że czasem jak miałem kontakt ze studentami, z młodzieżą, to niektóre osoby wręcz tak wyczuwałem i rozpoznawałem w tym już właśnie osobistym kontakcie po latach, kiedy mogłem ewentualnie coś zrozumieć i coś powiedzieć. Wyczuwałem i rozpoznawałem, że wręcz ktoś poszedł na medycynę, czy ktoś idzie na medycynę po co? Po to, żeby nie musieć chodzić do lekarza. Czyli żeby panować nad rzeczywistością. Żeby być samodzielnym. Żeby nie potrzebować być pacjentem. Niemniej jednak, to chyba bardzo dobrze robi każdemu, na przykład lekarzowi, być pacjentem. Albo każdemu księdzu, że stoi w kolejce do spowiedzi. Albo się umawia się na spowiedź i czeka na to. Dobrze być w sytuacji penitenta, petenta, pacjenta. To dobrze robi każdemu, no bo wtedy jakby taki wymiar współczucia, rozumienia. Wiadomo, że bardzo często ja na przykład jako duchowny mam możliwości korzystać z pomocy lekarzy po znajomości. No bo to wiadomo, że w środowisku, po przyjaźni, a duchownemu i mam fantastyczne doświadczenie, że mój przyjaciel lekarz polecił mnie swojej przyjaciółce lekarce, ale oczywiście ona mnie przyjęła najpierw prywatnie, za co zapłaciłem, z czego się bardzo cieszyłem, że nie wzięła mnie za darmo, potraktowała. A potem jak wszedłem już w leczenie, to było moim genialnym doświadczeniem, że przychodziłem w kolejkę, wbijałem się w tę kolejkę i poza tym, że czekałem 3, 6, 8 miesięcy na wizytę, to potem jeszcze przychodziłem na 15:30, a wchodziłem o 20:30. To bardzo dobrze człowiekowi robi. Jeżeli ja mam być posłanym do słabych i grzesznych, to dobrze jest takich rzeczy doświadczyć i takie rzeczy przećwiczyć. Są jednak profesje, które bez własnego leczenia w ogóle nie mają prawa istnieć. No to na przykład są różni instruktorzy, na przykład instruktor narciarstwa. Jeżeli instruktor narciarstwa nie potrafi jeździć na nartach, to po prostu jest beznadziejnym instruktorem. Czyli instruktor musi przejść naukę jazdy na nartach. Jest taka profesja, jak psychoterapia na przykład, gdzie nie do pomyślenia jest, żeby ktoś prowadził psychoterapię, nie będąc przez lata w bardzo głębokiej, ciężkiej, drogiej, finansowo drogiej pracy własnej. Pracy własnej. Wszystko mówię po to, żeby jakby tutaj jako posłani do słabych i grzesznych, no w tym jesteśmy podobni do lekarzy. Tym bardziej, że Pan Jezus tutaj o lekarzy mówi. To nie ja sobie wymyśliłem, żeby tutaj teraz Państwo wymądrzać się na temat lekarzy, tylko Pan Jezus mówi, no dobrze, potrzebują lekarza, nie zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Więc jakby do tego lekarza się odwołuje, bo Pan Jezus mnie do tego jakoś, czy ten tekst, o, żeby tak nie zbytnio spłaszczać wszystkiego. Ten tekst mnie do tego upoważnia, wręcz obliguje. W czym do lekarza podobni nie jesteśmy? Bo do tej pory było o tym, w czym jesteśmy podobni do lekarzy jako posłani do słabych i grzesznych. A teraz czym się różnimy od lekarzy? Zasadniczo chyba jedną rzeczą, mianowicie sytuacja lekarza i pacjenta jest taką sytuacją i taką relacją, jakbyśmy mogli powiedzieć, nieproporcjonalną, nierówną, skośną. Znaczy przychodzi pacjent do lekarza, prawda? Lekarz ma za zadanie się znać, pacjent dobrze jak umie opowiedzieć o sobie, co mu dolega. No oczywiście tam też są takie w ogóle bardzo ciekawe sytuacje komunikacyjne, że na przykład pacjent nie umie opowiadać o sobie. No co krzyczeć na słabego i grzesznego, jak on nie umie opowiadać o sobie? Bo go na przykład nikt nie nauczył, albo ma nieśmiałość, albo w ogóle nie ma ochoty opowiadać o sobie. To w ogóle pytanie, czy wtedy da się leczyć. My tam nawijamy, krzyczymy, pomstujemy. On w ogóle nie ma ochoty mnie słuchać. Bo wiesz co, kolego? Prawda? Ale czemu się na to obrażać? Czemu ja mam się żachnąć na to? Nie, nie musi mnie słuchać, na miłość boską, prawda? Więc on, ale mimo wszystko sytuacja lekarza i pacjenta jest taka, że lekarz wie, pacjent zdaje sprawę i przychodzi po pomoc. To jest taka ukośna sytuacja, że jakby wydaje się, że pacjent dużo więcej bierze z tej relacji leczenia niż lekarz bierze. Chociaż jeżeli lekarz jest ciągle uczący się, ciągle ciekawy spraw, no to on od pacjenta bardzo dużo bierze. Nowej wiedzy, nowych danych, prawda? Ale zasadniczo jest tak, że pacjent przede wszystkim bierze, a lekarz daje. Natomiast wydaje mi się, że my jesteśmy jako ewentualnie posłani do słabych i grzesznych. No właśnie, jacy my jesteśmy? Jacy my jesteśmy? To trzeba by było sobie postawić pytanie, czy ja jestem od tych słabych i grzesznych, na przykład tych innych, tych, do których na przykład jestem posłany, czy jestem gotów się uczyć? Bo tak naprawdę kto to są ci słabi i grzeszni, do których jesteśmy posłani? Kto? Jacy to ludzie są? Uczestniczyłem kiedyś w spotkaniu księży. Głęboko oddycham, dlatego że przy spotkaniu ludzi, którzy pracują w głoszeniu Ewangelii, jest dużo pomysłów, aż kipimy pomysłami. Jeszcze można to zrobić i to, i tamto. I któryś z księży bardzo trafnie na moje poczucie odzywa się i mówi, ale my ciągle jakby myślimy o tych, do których jesteśmy posłani, którzy już są. Prawda? No na przykład ja teraz się z Państwem tutaj spotykam, ale można by powiedzieć, ja tu jestem, Państwo tu jesteście, ja tu jeszcze będę pewnie przez parę lat, Państwo tutaj będziecie pewnie przez wiele, wiele jeszcze lat, prawda? Czyli zasadniczo jest okej, jest w miarę dobrze. Jest w miarę dobrze, prawda? Więc ten ksiądz mówi, ale my ciągle mówimy i ciągle jakby zagospodarowujemy nas, którzy jesteśmy. Natomiast co z tymi, których nie ma? I inny ktoś odzywa się i mówi, że ale przecież dla tych ubogich, dla potrzebujących, dla tych, którzy nie przychodzą, to my organizujemy różne pomoce. Ja sobie wtedy pomyślałem, że jak my jesteśmy, jak myślimy sobie o słabych i grzesznych, to myślimy o kim? O jakichś szarych ludziach, biednych ludziach, ludziach z jakimiś patologiami. Natomiast ja sobie wtedy uzmysłowiłem, jakby znowu się poruszyło we mnie coś, co jest mi bardzo bliskie, co mnie tak ożywia, Mianowicie, ja wtedy się zgłosiłem i mówię, no tak, ale wiecie co, drodzy panowie, ja na przykład zastanawiam się, jak dotrzeć do tych ludzi, których nie ma, ale na przykład chciałby się powiedzieć, że ci ludzie się dobrze mają. Bo zauważmy, że świat się zmienił i rzeczywiście ciągle jest tak, że ci ubodzy, ci grzeszni, ci potrzebujący, to z jednej strony ciągle nam się tak wydaje, że to jest taki low class. I mentalnie, i duchowo, i materialnie. Tymczasem, drodzy państwo, ludzie, można powiedzieć, coraz lepiej się mają w świecie, tak generalnie rzecz biorąc. Można powiedzieć, jest całe mnóstwo ludzi, którzy sobie wyśmienicie radzą. Jest im dobrze. Mają swój rozum. Mają swoją inteligencję. Wydaje się, że to jest taka sytuacja wręcz, że jakby trochę nie potrzebowali niczego więcej. Całe mnóstwo ludzi jest takich, z którymi mamy kontakt. Jeśli myślę, nie znam was, ale przypuszczam, w biurach, właśnie na oddziałach, wśród pracowników swoich firm, czy wśród różnych społeczności, w których jesteście, no to przypuszczam, że tam nie ma low class. Tam jest średnia klasa i wyżej. Albo średnia klasa. Średnia klasa. Coraz więcej ludzi, którym jest dobrze. Coraz więcej ludzi, którzy pozwolili sobie na przykład na to, żeby się nie bać, że jak przestaną być wierzącymi, czy nie pójdą do kościoła, to coś złego się im stanie. Na przykład złamią sobie nogę. Albo im cegłówka na głowę spadnie, albo robotę straci. Coraz więcej jest ludzi, którzy pozwalają sobie na takie życie, żeby się nie bać, że jak nie pójdę do kościoła, nie będę wierzącym, to coś mi się stanie. Przećwiczyli to. Coraz więcej ludzi to oćwicza. I coraz więcej ludzi powie, no nie, no nic mi się nie stało, jest mi dobrze. Nie chodzę do kościoła. Albo no, nie jestem wierzący, albo wierzę tak po swojemu. Jest mi dobrze. Żyją w związkach i to nie od razu są rozwodnikami albo żyją na kocią łapę. Żyją w małżeństwach trwałych, nie zawsze kościelnych, trwałych. Te rodziny prosperują fajnie. Mają dzieci, edukują te dzieci, wychowują dzieci. Mają jakiś tam standard. Coraz częstsze zjawisko, bardzo ciekawe. Bardzo intrygujące. Ludzie, do których gdybym poszedł, prawda, i powiedział im, że są grzeszni i słabi, to by się żachnęli. Co ty mi tu? Mogę powiedzieć zawsze tak, oni są grzeszni i słabi, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Mogę tak, no ale przecież ludzie są inteligentni. No i się poznają na tych moich różnych sztuczkach. Coraz więcej jest bardzo ciekawych sytuacji, kiedy oto mamy do czynienia z całym mnóstwem ludzi, tak bym powiedział, niestandardowo, czy nie tak, jakbyśmy do tej pory myśleli o słabych i grzesznych. Że słabi i grzeszni to są ci, którym się coś złego dzieje. Nie, no właśnie wręcz przeciwnie. I to bardzo ciekawe, prawda? I myślę, że tego jest coraz więcej. I przypuszczam, że jeżeli doświadczamy czegoś takiego, to właśnie coraz więcej czegoś takiego doświadczamy. I to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo intrygujące. I na przykład we mnie rodzi się pytanie, czy ja od tych ludzi, no na przykład, czy jestem się w stanie od nich uczyć? Czy jestem w stanie zobaczyć wartość ich życia? Czy jestem w stanie zafascynować się ich życiem? Po co? Po to, żeby zobaczyć, że oni mają wartość. Po co? No po to, żebym ja ewentualnie mógł powiedzieć, że ja też mam wartość, albo jaką ja mam wartość. Możemy się dzielić naszymi wartościami. To zupełnie nowa sytuacja, nowy sposób bycia z tymi, których nazywamy słabymi i grzesznymi. Ale zobaczcie, co się dzieje w tym krótkim fragmencie, który mówi o Panu Jezusie. Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Ja strasznie jestem ciekawy, co tam się działo na tych właśnie, jak to nazwać? Na tych przyjęciach, spotkaniach. No być może Pan Jezus od czasu do czasu im kazanie wygłosił. Być może Pan Jezus od czasu do czasu im tam poperorował trochę. Być może Pan Jezus od czasu do czasu coś ponazywał, że jest to grzeszne. Ale tak naprawdę w tym akurat krótkim fragmencie niczego takiego nie słyszymy. Co słyszymy? Jezus siedział z celnikami i grzesznikami. Co oni tam robili, Panie? Może sobie rozmawiali, jakie pyszne są te oliwki. Tam właśnie z południowego stoku Galilei. Albo ten moszcze, taki sikacz dzisiaj jakiś tutaj podają. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jakby zupełnie inne odniesienie ludzi do siebie. Tutaj dalej można by pójść w tym kierunku, ale i dużo by tutaj można sobie wyobrażać i fascynować się tym, bo dla mnie to jest fascynujące. To jest dla mnie fascynujące. Że to Jezusa odniesienie takie, nie wiem jak to nazwać, no nie wiem, tak sobie myślę, pełne szacunku, jakiejś wymiany, docenienia, że On jest tym, kim naprawdę jest i dobrze się z tym ma. Oni się też jakoś dobrze z tym mają, no to wtedy się może dokonać wymiana. Przypuszczam, że Jezus się dobrze miał z tym, kim był. Więc w związku z tym On mógł mówić na przykład, że Jemu dobrze jest być tym, kim jest. Jako wierzący, jako praktykujący na przykład. Że Jemu dobrze jest tym. On się dobrze czuje jako ten, kim jest. Takie mamy, myślę, coraz więcej sytuacji, gdzie nie da się. Nie ma sensu, bo to w ogóle też niepoważne. Potrzebujących, słabych i grzesznych traktować z góry. Że ja wiem i teraz ci dam. To tak nie działa już. Ja coś mam do dania, ale ty też masz coś mi do dania. O, ciekawe jest twoje życie. Bardzo ciekawe jest to. Ciekawe, jak ty sobie radzisz. Mnie bardzo fascynowały spotkania z ludźmi właśnie niekonfesyjnymi czy niechodzącymi do kościoła, bo się zastanawiam, pytam ich, ale jak ty sobie radzisz? Bardzo ciekawe, jak ludzie sobie radzą i że sobie radzą jakoś. To nie, że to nie jest tak, że na przykład on się nie radzi, albo że jest mu tylko dobrze, albo że jest mu tylko źle. To bardzo ciekawe, jak ludzie sobie radzą. Muszę powiedzieć, że takie zaintrygowanie to jest chyba taki sposób wejścia w kontakt. Oczywiście na coś takiego, jeżeli się decydujemy, to na przykład trzeba być przygotowanym na to, że na przykład ten ktoś. Ja przychodzę do grzesznego, słabego i potrzebującego z misją, że teraz ci dam i pokażę, a na przykład on mówi, wiesz co, ale sorry, spokojnie, wiesz co, ale na przykład, ale czy ty coś chcesz? Mnie zapyta. Albo i czy jestem gotów na to, że on mnie weźmie pod włos i zada mi trudne pytania, że mnie wybije z oczywistości, że mnie zmusi do tego, że moja wiara, moje przeżywanie religijności, wiary siebie, świata, Boga, będzie musiało podlegać jakiejś ewolucji, jakimś przemianom. Czy ja jestem gotów? To jest niesłychane. To jest fantastyczne, kiedy ludzie zaczynają mnie wierzącego wybijać z oczywistości. I nagle to, co dla mnie jest oczywiste, ktoś mnie z tego wybija. Oto spotkanie z potrzebującymi, słabymi i grzesznymi. Dzisiaj ono się tak dokonuje, nie inaczej. Albo może inaczej też, ale przede wszystkim tak. Tutaj a propos tego uczenia się i czy jestem w stanie coś wziąć od słabego i grzesznego czy innego. Tutaj z kolei mistrzem w tej dziedzinie, w tym obszarze jest dla nas dominikanów, dla mnie dominikanina Tomasz. Tomasz z Akwinu, średniowieczny filozof i teolog, który i to jest fascynujące, że on to był w stanie zrobić, który miał za mistrza kogo? Arystotelesa, poganina. Arystotelesa, który w ówczesnych czasach był na indeksie, który w ówczesnych czasach był zakazany, był niebezpieczny, był groźny, w związku z tym nie był czytany w ogóle. W kościele, dużo by o tym też mówić może przy innej okazji, w kościele dominował platonizm i do dzisiaj niestety on dosyć mocno ciągle ma wpływ, co zupełnie zmienia sposób myślenia, przeżywania. Krótko mówiąc, Tomasz przestudiował Arystotelesa, czyli innego poganina, do którego był posłany. I on był posłany do Arystotelesa, tylko zanim pewnie Arystotelesowi głosił Ewangelię, to on od Arystotelesa co wziął? Cały język, cały aparat pojęciowy, dzięki któremu my się z naszą doktryną trochę tak pojęciowo uporali, doktryną katolicką. Tak, tak. I to jest fascynujące, że on się nauczył od poganina, od tego, do którego był posłany. Najpierw się nauczył, usłyszał, postawił sobie mnóstwo pytań, pewnie przedarł się przez całe mnóstwo wątpliwości, pewnie zmierzył się z całym mnóstwem wewnętrznych napięć, pewnie zmierzył się z całym mnóstwem sytuacji, kiedy był pozbawiony oczywistości. To jest sytuacja spotkania z potrzebującymi, słabymi i grzesznymi. Na jedną rzecz jakoś szczególnie zwracam uwagę, bo to jest taka rzecz bardzo też mi bliska, z różnych innych powodów. Mianowicie, jak być posłanym do grzesznych i słabych, których sytuacja życiowa, można powiedzieć, nie ma szansy się zmienić tak, żeby oni nie byli już grzeszni i słabi. Krótko mówiąc, jak poradzić sobie z całym mnóstwem sytuacji, kiedy całe mnóstwo ludzi żyje i będzie tak żyć do końca, a nie mogą dojść do źródła łaski, do Pana Boga, standardowymi ścieżkami. Tutaj oczywiście otwiera się wielki temat tego synodu ostatniego, który był poświęcony o rodzinie, prawda? Jak? Bo to jest pytanie. Jak pomóc dojść do źródła komuś, kto nie jest tam w stanie dojść wytyczonymi szlakami? Bo nie może i nie dojdzie tak. Co, ma uschnąć z pragnienia? Ma zginąć? Jak? Jak doprowadzić ludzi do źródła? Jak doprowadzić ludzi, żeby mogli zaczerpnąć, obmyć się, napić się, wziąć na drogę? To jest to słynne sformułowanie, podejście duszpasterskie, bo to jest pytanie zrodzone ze zrozumienia sytuacji, że ktoś nie będzie mógł przez całe życie. Młodzi ludzie, dajmy na to, wierzący, żyją w powtórnych związkach, w kolejnych, albo jeszcze w innych sytuacjach, czy w różnych innych sytuacjach. Nie mogą i nie będą nigdy mogli. Co mają rozwiązywać małżeństwa, w których są? My powiemy, żyją na kocią łapę. A jesteśmy posłani do słabych i grzesznych. To co, ja mam go z góry potraktować i powiedzieć mu, jak powinien on być? Przecież on wie, jak powinno być. Tylko tak nie będzie. To jest fantastyczne pytanie. Jak towarzyszyć ludziom, żeby mogli dojść do źródła, nie mogąc dojść do niego klasycznymi ścieżkami? Bo nie wolno. Ale jak mają dojść do źródła? Czy mają nie dochodzić do źródła? Mają uschnąć z pragnienia? Posłani do słabych i grzesznych. Bardzo ciekawe dylematy, bardzo ciekawe pytania. I na koniec, no to już rzeczywiście na koniec, to myślę, że wszystko, co tu mówię, to wraca jak bumerang do nas, prawda? Bo ja tak w ogóle o nas tutaj nie mówię, tylko o tych słabych i grzesznych, tak go przedam, ale to rzeczywiście wraca jak bumerang do mnie, bo to jest pytanie o mnie. O mnie. O mój wewnętrzny sposób bycia, wiary, bycia też mojej pracy własnej, mojego rozumowania, mojego rozumienia świata, ludzi, spraw różnych. No i bo to zupełnie jest fundamentalne do tego, żeby w ogóle do kogokolwiek dotrzeć. Jeśli ja mam dotrzeć do jakichś słabych i grzesznych, no to rozumiem, że dobrze byłoby tę drogę, którą ja tutaj sobie rysuję, z Państwem się dzielę tym, co tutaj rysuję, żeby dobrze tą drogę przejść, żeby samemu całe te mnóstwo rzeczy doświadczyć, przeżyć, przejść, no wtedy myślę, że to nasze bycie słabych i grzesznych, ze słabymi i grzesznymi, może być owocne, może nas prawdziwie do Pana Boga przybliżać, może niestandardowo, może nie od razu tak, jak byśmy chcieli, może nie według reguł, które są powszechnie przyjęte, być może trzeba znajdować inne sposoby. Tak, no tak. Święty Dominik i nowa ewangelizacja to jest znowu znajdywanie tego wszystkiego, co nazywamy nowymi sposobami. To może będzie zupełnie nowe sposoby. My, słabi, grzeszni, docieramy do słabych, grzesznych i to może być dla nas wszystkich owocne, przybliżające do Pana Boga.